Przejdziemy się. To tam.
No. Tamtędy.
W tamtym roku to miałem tutaj mniej więcej krzyżyk na asfalcie, kredą narysowany, ale później uznałem, że chciałbym obserwować niebo z trochę innej perspektywy. No i bardziej się przemieściłem tam na wschód, w kierunku, gdzie stoi kapliczka, jakieś 150 metrów stąd, przepiękne miejsce też. I z perspektywy tej kapliczki spoglądam na moje drzewo, w tle jest zachodnie niebo, więc bardzo często zachodzące słońce. No i zwykle to wygląda tak, że ja po prostu idę sobie tam, albo idziemy na spacer, a po drodze ja się zatrzymuję tutaj, gdzie mniej więcej widać udeptane w śniegu miejsce. Bo już 3 dni chodzę, szukam sobie ten kamień, który tam jest wetknięty, wbity w ziemię.
Znak rozpoznawczy.
Musi być, bo
takie
czasami...
stanowisko.
Bo czasami nie ja jestem w stanie fizycznie to zdjęcie zrobić. Muszę prosić żonę, muszę prosić kogoś z bliskich, żeby stanął, zrobił zdjęcie, przysłał mi na maila i ja sobie wtedy dopiero zrobię z niego użytek.
Są zastępstwa czasami,
no
muszą
nie
być.
Jestem w stanie być przez 365 dni w roku w domu, tak? Czasami planujemy wyjazd na jakąś wycieczkę, czasami obowiązki wzywają, więc wtedy szukam pomocy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi jakiś dzień umknął. Co najwyżej to nie ja byłem autorem, fizycznie autorem tego kadru.
Samotny dąb rośnie w polu, we wsi Świerże, niedaleko drogi łączącej gminy Wochyń i Czemierniki. Po jej drugiej stronie znajduje się siedlisko, w którym niemal 10 lat temu zamieszkali Justyna i Jakub Jakubowscy. Pewnego zimowego poranka usiadłam w ich kuchni przy wegańskiej szarlotce i kawie, aby porozmawiać o dość niecodziennym projekcie Kuby. Towarzyszyli nam kot Diasek i suczka Kawka, a za oknem niezliczone ilości ptasich mieszkańców siedliska.
Czujecie się nowi w tym miejscu, czy już korzenie zapuszczone?
Dobrze się tutaj czujemy. To chyba przede wszystkim i często sobie o tym mówimy nawzajem, że bywamy w różnych miejscach, u przyjaciół, u rodziny, czasami z obowiązku gdzieś, ale jak wracamy do domu, to mimo, że trzeba napalić w kominku i bywa chłodno na wejście, to no to czujemy się tutaj bardzo dobrze. I w tym domu, i w tym otoczeniu.
Ludzie są przyjaźni. Podoba nam się otoczenie, natura i w sumie ze względu na to otoczenie zdecydowaliśmy się tutaj zamieszkać.
Przez prawie 10 lat prowadziliśmy w Radzeniu takie miejsce, które było nie tylko kawiarnią, ale takim miejscem spotkań. Kawiarnia Coffee Tea.
Blisko 10 lat prowadziliśmy kawiarnię, stwierdziliśmy, że spełniliśmy marzenie i trzeba iść teraz dalej. No i...
Ale to trudna decyzja.
Trudna, bo to trochę jak to ludzie mówią, że jak wam nie żal, przecież to wasze dziecko. No ja, tak, w pewnym sensie nasze dziecko, ale ono już się usamodzielniło, można powiedzieć. No my już poczuliśmy, że tak, trzeba je wypuścić. Wynajmowaliśmy przez wiele lat mieszkanie w Radzyniu właśnie. No i przyszedł taki moment, że chcieliśmy już mieć coś swojego. Zaczęliśmy się rozglądać za mieszkaniem w Radzyniu, ale no nic nas nie urzekło. I czuliśmy coraz większą chęć na to, żeby właśnie już się gdzieś osiedlić. Ja byłam w ciąży z Zuzią. Być może to jakoś nas do tego popchnęło, że już dziecko się pojawi, fajnie byłoby, żeby już zamieszkać gdzieś u siebie. Ale że nie udało nam się nic fajnego w Radzyniu znaleźć, żadnego mieszkania, które by nam przypadło do gustu, to zaczęliśmy szukać też domu. Kuba przyglądał ogłoszenia i wpadło po prostu w oko mu to siedlisko, gdzie właśnie było dużo drzew i te drzewa, przede wszystkim te drzewa nas urzekły i stwierdziliśmy, że tak właśnie chcemy mieć otoczenie, w którym jest dużo drzew. No i tak to się zzaczęło.
Na naszym podwórzu rosną 4 ogromne lipy. Trudno powiedzieć, ile mają dokładnie lat, ale z relacji sąsiadów może nawet dobiegają 100 lat. I te drzewa zostawione same sobie będą rosły 200, może 300 lat. Zaniedbane obumrą szybciej, a pielęgnowane mogą cieszyć przez bardzo długo i dawać wiele, wiele pożytku. No i w zasadzie nas uratować. Drzewa, magazynując wilgoć, dając cień, tak, pozwalają nam żyć. To jest prozaiczna sprawa. Z drugiej strony drzewa to jest taka ostoja spokoju, ostoja życia. I nie wiem, kto z was tutaj przy tym stole doświadczał przytulania drzewa, wsłuchiwania się w szum drzewa, w to, jak krążą w tym drzewie jego soki, od wiosny do jesieni. To jest coś, co nas uspokaja. W całym tym zgiełku, jakim jesteśmy otoczeni, w szumie informacyjnym, obcowanie z naturą, bliskość natury, to jest coś, co nam uspokaja myśli i pozwala nam głębiej oddychać, zastanowić się nad sobą, swoim życiem, tym, czy tam, gdzie pędzimy, to rzeczywiście jest to miejsce, gdzie chcemy dotrzeć. Czy może powinniśmy skupić się na tym, gdzie jesteśmy w tym momencie, z kim jesteśmy w tym momencie i czego teraz doświadczamy.
Czas w domu Justyny i Kuby zdaje się płynąć spokojnym, nieśpiesznym rytmem. Choć małżonkowie nie prowadzą już kawiarni, tej, która między innymi zainspirowała twórców serialu Rancho, w ich domu kwitnie życie artystyczne. Jaki jest korzeń tego harmonijnego życia?
Korzenie to była wrażliwość. To było w moim przypadku kółko artystyczne czy kółko plastyczne w liceum. Zamiłowanie do rysowania, do sztuki, do twórczości. A z drugiej strony takie społecznikostwo. Z Justynki doświadczeń też ta wrażliwość właśnie podobna wynika, czyli zainteresowanie sztuką, zainteresowanie malarstwem, grafiką. I dzisiaj też pracujemy w zasadzie na życie, zarabiamy, utrzymujemy się z pracy twórczej, z grafiki, z ilustracji, z projektowania książek, z projektowania kalendarzy. No, z projektowania graficznego.
Dla mnie najważniejsza jest ta bliskość i spędzanie ze sobą czasu po prostu. I mi nie przeszkadza to, że pracujemy razem, bo w ogóle nasza historia zawodowa też się zaczęła od tego, że prowadziliśmy studio graficzne razem, siedząc obok siebie przy biurkach,
przy
komputerach. I potem razem prowadziliśmy kawiarnię i teraz znowu razem w domu jesteśmy, więc ja to lubię, mi się to podoba, nie mam tego dość.
Myślę, że razem z Justynką po prostu lubimy ludzi, więc w letniej porze odbywają się na podwórku i na tarasie koncerty. W zimie czasem zapraszamy do pokoju kominkowego, gdzie mieści się tak naprawdę garstka ludzi, może 20 osób, siedząc jedna osoba obok drugiej i słuchamy artysty. Także są to kameralne rzeczy, takie, które mają w zamyśle być szansą dla artystów na spotkanie kilku, kilkunastu, małych kilkudziesięciu osób, a dla tych osób, które tutaj przychodzą, no właśnie, na spotkanie artystów, ale też spotkanie siebie w trochę innych sytuacjach, na luzie, na spokojnie, w doświadczaniu i w kontemplowaniu.
A właśnie, jaki jest sens budowania tych takich mikro wspólnot? O, jakie piękne ptaki. To sikorki.
Sikorki.
Mikro wspólnoty, czy w ogóle takie wspólnoty, bo to mikro może trochę mylić. Takie wspólnoty, które są odrobinę większe niż rodzina. Złożone z sąsiadów, z tych, których spotykamy w sklepie. To jest pierwsza i najważniejsza moim zdaniem forma bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa w życiu. No dzisiaj są takie czasy, że te rodziny są porozpraszane. Dzieciaki wyjeżdżają, bo muszą wyjechać na studia, do pracy i po to, żeby poznać życie. I wtedy zostają sąsiedzi, ci, którzy od zawsze tutaj mieszkali albo ci, którzy zdecydowali tutaj mieszkać. I warto z tymi sąsiadami po prostu być w dobrych relacjach po to, żeby w sytuacji kryzysowej, czy to jest sytuacja związana z przybitą oponą, czy z brakującą szklanką cukru, ale może i z taką sytuacją, gdzie pali się dom i trzeba ratunku najpierw, żeby ten dom ugasić, a później, żeby u kogoś pomieszkać. Bardzo ważne są te relacje i bardzo ważne są te wspólnoty. I dla nas naturalną drogą, najprostszą drogą jest organizowanie eventów kulturalnych. Dla kogoś innego to może być podzielenie się przepisem na ciasto. Dla kogoś jeszcze innego to będzie spotkanie się w kościele. Ale to jest fundament. I budowanie tych mikrowspólnot to jest coś, co pozwala nam czuć się bezpiecznie, nawet jeżeli na horyzoncie może czaić się coś tak poważnego i tak dramatycznego jak wojna. To wtedy zbudowane wcześniej silne wspólnoty to jest coś, co pozwala nam w obliczu takiego dużego kryzysu czuć się bezpiecznie, czuć się pewnie w kontekście zbliżającej się przyszłości, jaka by ona nie była. No idziemy.
W codzienności Justyny i Kuby ważne są rytuały. Należą do nich poranne spacery. Rodzina ma na nie czas, bowiem Zuzia i Janek uczą się w trybie edukacji domowej.
Mieszkamy w siedlisku, w którym jest mnóstwo drzew. Na naszym podwórzu, jak już wspomniałem, rosną cztery potężne lipy. Dookoła jest taki zagajnik, gdzie jest całkowicie mieszany drzewostan. Ale mieszkamy też przy drodze. i po drugiej stronie tej drogi są pola. Pośród pól na miedzy rośnie dąb. Dąb przypółkowy. I to jest piękne, krągłe drzewo o pięknym pokroju. Obserwujemy sobie to drzewo. Obserwujemy chodząc na spacery, obserwujemy przez pory roku, jakie przemijają. Ja w pewnym momencie, widząc ten jego piękny pokrój, doszedłem do wniosku, że warto byłoby to utrwalać. Warto byłoby te momenty, kiedy obserwujemy to drzewko i jego otoczenie, w jakiś sposób dokumentować, może niekoniecznie dzielić się z całym światem, ale prowadzić w taki sposób dziennik, pamiętnik z tego, czego doświadczamy, co widzimy, tak? Co nam towarzyszy. No i to się dzieje, to się zmaterializowało, czy też dzisiaj to się materializuje już 713 czy 715 dzień z rzędu. Efektem tego jest seria zdjęć, efektem tego jest też pomaganie innym. Wszystko się ze sobą wiąże. Budowanie wspólnot, budowanie relacji, bycie blisko natury, kontemplacja jej zmienności. Wychodzimy na spacer, idziemy wzdłuż drogi, widzimy drzewo, przez chwilę zastanawiamy się nad tym, jakie ono dzisiaj jest, co temu drzewu towarzyszy. Myślimy o naszym życiu, idziemy dalej. Bardzo proste rzeczy. I myślę, że całe sedno, piękno i moc tego projektu tkwi w prostocie. Tkwi w prostocie. Z początkiem 2021 roku wystartował ten pomysł, projekt na tą codzienną dokumentację i prowadzenie pamiętnika. Naturalnie najlepszym miejscem jest dzisiaj Instagram.
Jednak społecznościówka.
Tak, to jest element codzienności dzisiaj, tak? Ja jestem przekonany, że trzeba mieć do tej technologii, do tych technologii, do tej nowoczesności zdrowy dystans, ale nie wolno nam od tego uciekać, tak? Bo wroga trzeba znać. O wrogu trzeba dużo i jak najwięcej wiedzieć, tak? Metaforycznie nazwijmy te technologie dzisiaj wrogiem, bo one są bardzo często sprzymierzeńcem. Ja próbuję z tego robić taki użytek. Media społecznościowe, przed którymi chcę uchronić swoje dzieci, z drugiej strony muszą być czymś, czego te dzieci mają świadomość. Muszą być czymś, co te dzieci znają i mogą wykorzystać jako narzędzie w wybranym przez siebie jak najlepszym celu. I tak się dzieje. Dzieci nasze też mają swoje Instagramy, publikują tam swoje prace plastyczne, publikują tam swoje dania, gotowanie, swoje kulinaria, swoje różnego rodzaju doświadczenia w całej tej przestrzeni, w której żyjemy, po to, żeby mogły się do tego odnieść za rok, za półtora czy za dwa lata, widzieć, kim były, co robiły jakiś czas wcześniej. Nie jest dla nich najważniejsze, a przynajmniej dzisiaj nie jest i nie chcielibyśmy, żeby było, ile osób to polubiło. Dla mnie też nie jest najistotniejsze to, ile serduszek pod każdym zdjęciem z drzewem na Instagramie jest. Najważniejsze dla mnie jest to, które mnie przyniosło najwięcej radości, będąc tam, w tej przestrzeni, obserwując, czy to przelatujące ptaki, czy to pniejący śnieg, czy zachodzące słońce, a może przemykające po niebie chmury. Doświadczenie przemijania pór roku. I dla dzieci również. Najważniejsze ma być to, żeby one czuły się dobrze w tym miejscu, w jakim są, wiedząc, skąd przyszły i wymyślając, wyobrażając sobie, dokąd zmierzają. Do tego mogą nam służyć media społecznościowe, takie jakim jest Instagram. Drzewko?
Tak.
Pokażę ci, gdzie jest to okno, gdzie widać?
Tam jest nie to pierwsze, tylko tamto dalej.
Samotne i takie okrągłe.
Okrągł tamto.
Ciągle jesteśmy w kierunku do niego.
Często sobie wyglądacie przez okno, Zuziu, Janku?
No, jak Jacek patrzy przez okno, to ja też patrzę przez okno.
Masz gotek? Czy wy to drzewo dotykaliście kiedyś?
Tak.
No jakie ono jest?
Takie szorstkie. No i się czasami mech przylepia do rąk.
Słuchajcie, mówiliście, że ono takie jest samotne. Czy ono potrzebuje nas? Czy mu jest mu tak dobrze?
No potrzebuje trochę.
Ale czasami można do niego tam przyjść i z nim pogadać.
No, czasami. Tak?
Ja sobie wybieram drzewa w lesie i tam czasami siadam, podlewam malutkie drzewka i rozmawiam. Ja z dziadków się spinam na drzewa, na metr, na dwa.
Co wy mówicie drzewom?
Żeby się nie martwiło, że nie ma kolegów na przykład.
Ja nic nie gadam.
Jak drzewo nie ma kolegów, no i że dam im niedługo wody, jak chcecie się napić. Bo na przykład ostatnio w lecie była susza strasznie i drzewa prawie wyschły. I my mamy też takie cztery wielkie lipy. I jedna lipa jest moja, jedna jest Janka, jedna jest taty, a jedna jest mamy. No i jak była ta susza i jak my się wyjechaliśmy na huśtawce, to ta huśtawka pukała o lipę. No i się tej lipie obłamywała kora. Ja jej robiłam takie plastry, że polewałam wodą i zakrywałam liśćmi.
To było 30 stopni, albo na 32.
Dzień dobry, ko. Cześć, Ania.
Cześć.
Miło Cię widzieć, ho.
Cześć, Ania. Miło Cię widzieć.
Ania Małoszewska z Radzynia to przyjaciółka rodziny. Jest doktorem medioznawstwa i społeczniczką. Od dzieciństwa zmaga się z kilkoma niepełnosprawnościami. Dom przypułkowy ze wsi Świerże ma także dla niej szczególne znaczenie.
Ania, ile wy się już znacie?
Z Kubą
to my się znamy pewnie z 10 lat. Tak, pewnie około 10 lat, tylko że bardzo długo to była znajomość wirtualna przez Facebooka. W ogóle ciężko jest mieszkać w Radzyniu i nie znać Jakuba Jakubowskiego z tego względu, że Kuba jest społecznikiem, jest radnym powiatowym, wcześniej był radnym miejskim. No i przez Coffee and Tea właśnie, którą tyle lat z Justyną prowadzili.
Kultowe miejsce.
Tak, tak, w Radzyniu tak. A osobiście się pierwszy raz chyba poznaliśmy, przynajmniej ja Kubę tak pierwszy raz świadomie zobaczyłam osobiście 3 lata temu prawie, jak zaczęliśmy wspólnie działać społecznie i wtedy też poznałam Justynkę, Zuzię i Jankę.
Kiedy projekt zbliżał się do końca swojego pierwszego jakby sezonu, do końca pierwszego roku, do końca 2021 roku, pomyślałem, że byłoby czymś dobrym podsumować ten rok. Ponieważ na Instagramie profil śledzi raptownie kilkaset osób, niespełna 500 osób. Pomyślałem, że on może być, ten dom, ten projekt, czymś więcej. Może być też szansą na to, żeby pomyśleć niekoniecznie o tym drzewie, ale o wycinku swojej rzeczywistości, jako czymś, do czego mogą wracać. Ale też może stać się w pewnym sensie dekoracją, a w innym sensie też sposobem na to, żeby przez tą swoją dekoracyjność być atrakcyjnym czynnikiem, żeby podzielić się z kimś, kto tego od nas potrzebuje. Podzielić się pieniędzmi, podzielić się po prostu dobrem. Mhm. Ania Małoszewska, nasza znajoma, przyjaciółka, mieszkanka Radzynia, osoba, z którą współpracowaliśmy na przestrzeni kilku ostatnich lat, ale też osoba, która boryka się na co dzień ze swoimi trudnościami, która na co dzień musi się rehabilitować, ponieważ ma kłopoty z poruszaniem się. Potrzebowała wówczas, potrzebuje cały czas, ale wtedy ją jakby dostrzegłem i pomyślałem, że to może być fajny pomysł, żeby... Tam jeszcze złożyła się jedna rzecz. W prawie nastąpiły pewne zmiany i sposób, w jaki Ania corocznie zdobywała niezbędne środki, żeby opłacać rehabilitację, zmienił się. I kalendarz, zbiórka publiczna, zakup tego kalendarza, to był mój sposób na to, żeby zrekompensować Ani uszczuplenie z tytułu 1%. W jakim stopniu to się udało i bardzo się z tego cieszę.
Zanim w ogóle cała ta zrzutka w internecie ruszyła, to Kuba zadzwonił do mnie i nakreślił mi swój pomysł. I zapytał mnie też o zgodę, czy ja wyrażam zgodę na to, żeby taka zbiórka na mój cel, na pomoc dla mnie ruszyła. I ja wtedy bardzo się wzruszyłam, bo naprawdę no, rzadko się dzisiaj spotyka takie bezinteresowne działania. I oczywiście przystałam na ten pomysł, bo byłam akurat wtedy w trakcie rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego, z którym też mam kłopoty od jakiegoś czasu I pamiętam, że na początku Kuba zakładał, że uda się zebrać 2,5 tysiąca złotych, przy czym udało się zebrać ponad 2 razy tyle. I faktycznie to bardzo mi pomogło, bo nie dość, że mogłam skorzystać z tych środków w trakcie rehabilitacji w ubiegłym roku jeszcze, to jeszcze i w tym roku, też rehabilitując dalej staw skroniowo-żuchwowy, kolano, biodro. Mam też problemy z kręgosłupem szyjnym, a godzina takiej prywatnej rehabilitacji kosztuje od 100 do 150 zł, więc te środki były bardzo potrzebne i część, której nie wykorzystałam, trzymam na dalszą rehabilitację, jak będzie potrzebna, wiem, że będzie.
Ty też pewnie masz ten kalendarz.
Mam swój kalendarz, wisi u mnie w kuchni i przyznam szczerze, że nawet w grudniu, przekładając już ostatnią kartkę, zastanawiałam się, co będzie z tymi zdjęciami w tym roku. Jeszcze wtedy nie wiedziałam o akcji, która się w tym roku rozpocznie. No i zostawiam go sobie na pamiątkę.
Jakoś się z tym drzewem zaprzyjaźniłaś?
Myślę, że tak, bo ono właśnie jest dla mnie symbolem takiej przyjaźni, o czym Kuba mówił, i symbolem też ludzkiej dobroci. I za każdym razem, jak wchodzę na Instagram i wyświetla mi się zdjęcie jednego drzewa, to tak się trochę do niego uśmiecham, bo czuję, jakby to było też trochę moje drzewo.
Też masz swój rytuał.
Tak, codziennie sprawdzam zdjęcia. I bardzo się cieszę, że jeszcze będę miała w 2023 roku kalendarz z tym drzewkiem. To, że to jest dobry i ciekawy pomysł, widać też w tym roku, bo w tym roku ludzie również chętnie ten kalendarz dla pana Marka kupują.
Marek, czyli sołtys naszej wsi, który uprawia te pola, które są po jednej i po drugiej stronie drzewa. No właśnie, jeżeli kogoś na zdjęciu widać, poza drzewem i poza moimi dziećmi, które czasami gdzieś tam biegają dookoła, to jest to właśnie Marek, czyli gospodarz, który zajmuje się uprawianiem tej ziemi, albo jego synowie, którzy na tych maszynach rolniczych jeżdżą. Przynajmniej jedno drzewo w kalendarzu to jest takie drzewo, gdzie ten ciągnik sobie gdzieś tam bliżej lub dalej jedzie. Na początku listopada, kiedy wracaliśmy do domu, widzimy na niebie helikopter. Helikopter ratowniczy. Nie wiedzieliśmy jeszcze, co się stało. Kilka godzin później dowiedzieliśmy się, że był pożar, że właśnie w domu naszego sołtysa wybuchła butla z gazem. W związku z tym ten dom zaczął się palić. Duża jego część, większość tego domu uległa zniszczeniu. W wyniku pożaru, później w wyniku zalania, podczas gaszenia tego pożaru, poparzeniom uległa mama sołtysa. Kilka dni później zmarła w szpitalu. No i ja wtedy, nie mając jeszcze do końca przekonania, co się zadzieje z kalendarzem, czy w ogóle go będziemy wydawać, wiedziałem już, że jakby będzie to szansa, żeby po raz kolejny, wydając ten kalendarz, promując kontemplację jednego drzewa, przyrody, które wokół nas i tego, co ja widzę, będzie to okazja, żeby komuś pomóc. Wspólnie z Magdą Pomorską, czyli radną, która jest tutaj od nas ze wsi, uruchomiliśmy zbiórkę i uruchomiliśmy sąsiadów do pomagania. W ten sposób, ale też w inne sposoby, założyliśmy sobie za cel, że pomożemy im wrócić do domu na święta. Co wydawało się na początku nierealne, ale skala tej pomocy i sposób, w jaki nasi sąsiedzi, mieszkańcy naszej wsi, ale też mieszkańcy okolicznych wiosek, bardzo wielu mieszkańców całego powiatu radzyńskiego, skala pomocy, z jaką oni ruszyli, była tak duża, że dziś nasz sołtys w 2 pokojach już odremontowanych mieszka.
Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że jak tylko ruszyła w tym roku zrzutka na kalendarz, to w ciągu 2 dni ona osiągnęła taką kwotę, jak w ciągu całej zrzutki w ubiegłym roku.
A czy drzewo was czymś zaskoczyło kiedykolwiek?
Zaskoczyło mnie, ale to dopiero jak Kuba zrobił animację ze zdjęć z całego roku, to zaskoczyło, że bardzo było obciążone w pewnym momencie żołędziami. Widać było, jak tak się opuściły te gałęzie, po czym jak spadły, to natychmiast drzewo je uniosło. No, gołym okiem tego byśmy nie zauważyli. Dopiero na tej animacji było widać, jak zrobiło coś takiego, jakby się chciało zerwać do odlotu, jak jakiś ptak.
Bo to widać jest. To był 21 rok. I zwróćmy uwagę. O właśnie, tutaj jest maj, kiedy soczysta zieleń wkrada się dopiero na gałązki drzewa. Te liście jeszcze się dokładnie nie wykształciły. Jest bardzo lekko. Natomiast jak przeskoczymy do września, to widzimy, że to drzewo jest takie ociężałe, tak? Te liście już są brązowe wręcz, a gałęzie wiszą nisko nad miedzą. Gdyby tam podejść, to pewnie należałoby się schylić, żeby pod tym drzewem przejść. I później następuje listopad, kiedy gałęzie są znowu wysoko. Już w październiku, kiedy żołędzie spadły, a wciąż na drzewie wisiały żółte, pomarańczowe i brązowe liście, te gałęzie były wyżej. Ja dowiedziałem się z takiej bardzo ciekawej książki Sekretne życie drzew, że dęby mają taką magiczną moc, że dogadują się między sobą. I żołędzie wykształcają tylko raz na kilka lat i wszystkie jednocześnie. Czyli są jakimś językiem, jakimś systemem połączone, komunikują się ze sobą i robią to po to, żeby zwierzęta, które korzystają z tego dobrodziejstwa, sujki, które zakopują te żołędzie, dziki, które idą w te żołędzie, wyjadają te żołędzie, wiewiórki, które te żołędzie zbierają, żeby zwierzęta nie wybrały, nie zjadły, nie zakopały, nie, no, z perspektywy drzewa, zniszczyły wszystkich zasobów, które są odpowiedzialne za budowanie kolejnych gatunków, za rozmnażanie się, za potomstwo. Więc jednocześnie raz na kilka lat wszystkie dęby wypuszczają żołędzie, zrzucają te żołędzie i w tym roku już, w 2022, drzewo nie było tak obciążone. Jeżeli były na nim żołędzie, to było ich bardzo niewiele. W tamtym roku, w 2021, to była klęska urodzaju. Drzewo było aż ciężkie, aż chylało się ku ziemi. Zobaczymy, kiedy znowu wyprodukuje tyle żołędzi.
A najważniejsze, co otrzymałeś od drzewa?
Ja to otrzymałem i od tego drzewa, i w ogóle z przyrody to otrzymuję. Takie poczucie, że jestem tu i teraz i warto się nad tym skupić, bo z drugiej strony wszystko, co jest, to przemija. Wszystko, co nam towarzyszyło kiedyś i co będzie nam towarzyszyć do końca naszych dni, to jest ulotne. I warto się naprawdę skupić na tym, jak pięknie jest w tym momencie, jak miło nam się siedzi przy stole i rozmawia, jak smaczna jest szarlotka, filiżanka kawy. I ja to dostaję od tego drzewa codziennie. Od tego, jak ono wygląda, od tego, co temu drzewu towarzyszy. Ja wiem, ile tutaj jest do tego drzewa. W tej chwili może 30 metrów, może 40.
Cześć, tata!
Janek szaleje, przyjechał do nas na swoim rowerze i teraz próbuje się wydobyć ze śniegu.
Musi, zdrowe to jest.
Musi.
Wszystko.
To ja, korzystając z okazji, że jesteśmy w tym miejscu, bo jeszcze dzisiaj nie robiłem zdjęcia, wyciągam telefon, przecieram obiektyw, bo to ważne, żeby na obiektywie nie było odcisków palca i żadnych tłustych plam. Idę na to miejsce. Ono jest 2 metry w tej chwili od drogi. O. Uruchamiamy aparat. Cyk. Jest zdjęcie. Teraz telefon chowam do kieszeni i dopiero w zaciszu domowym je trochę obrabiam, kadruję do odpowiedniego kwadratu i umieszczam do galerii z poprzednimi. Myślę, że dąb, który obserwujemy, ma 30, może 30 kilka lat. A jestem przekonany, że dorośnie dużo większego, bardziej sędziwego wieku. Ile? To niech powiedzą nam nasze dzieci, Jaś, Zuzia. Może oni będą go kiedyś mogli obserwować jako 80-latka. Jeszcze jedno zdjęcie, bo mam teraz Zuzię, która się tam pięknie w śniegu bawi. Zuziu, pomachaj do mnie. Wyżej rączka.
Przyszliśmy. Super. Piękne jest to drzewo. Tyle razy tutaj byłam i jakoś nie zauważyłam, że to jest właśnie to.
Ja widzę, że ono jest jakby coraz doroślejsze, coraz grubsze, coraz mocniejsze.
Nie ma cię.
Idziesz do nas, czy nie?
Szybko, szybko. Jaś, uważaj.
chodź.
Dawka, chodź, chodź.